Mam na imię Ania. Jestem alkoholiczką. Nie wiem, czy będę mówić przez 45 minut, ale to się okaże. Nie będę się stresować i nie patrzę na zegarek. Powiem Wam tak. Po pierwsze, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo dawno nie byłam na meetingu online. Jakoś tak zachłysnęłam się stacjonarnymi meetingami po pandemii i tak mi zostało. Aczkolwiek czasami może przydałoby się zamiast leżenia przed telewizorem połączyć się gdzieś. Już wiem gdzie, soboty wieczorem. Powiem Wam tak może. Zastanawiałam się przez cały dzień, co dzisiaj będę mówić i jak zwykle nic nie wymyśliłam, bo ja nigdy nie wiem, co będę mówić. Po prostu tego się nie da zaplanować tak naprawdę i przynajmniej ja nie potrafię. Miałam dzisiaj trochę taki chaotyczny dzień, ponieważ ja bardzo dużo pracuję i mniej więcej tak w ciągu tygodnia mam wszystko poukładane, gdzie, jak i o której. Natomiast jeżeli przechodzi weekend i jeszcze coś tam wypadnie, że tutaj trzeba gdzieś jechać, coś załatwić, wpadam w lekką panikę. Jest, nie lubię chaosu, powiem Wam szczerze. Lubię, kiedy wszystko jest poukładane i spokojne wokół mnie. No ale zacznę od początku. Wychowałam się w bardzo dobrej rodzinie, gdzie nie było w ogóle alkoholu. Był taki sporadyczny, wiadomo, tam jakieś urodziny, imieniny, jakieś święta, ale nie było go w nadmiarze, że tak powiem, więc wiem o tym, że nie wyniosłam tego z domu. Mieszkając w Polsce przez większość mojego życia, nie miałam problemu z alkoholem i również nie miałam problemu z innymi używkami, czy też ogólnie mogę powiedzieć, że jestem taką kobietą typową, która bardzo szybko się uzależniła, a zaczęłam mieszkając tutaj w Anglii tak naprawdę. Wyjechałam z Polski około 20 lat temu, po prostu już przestałam liczyć tak naprawdę. I wpadłam w zupełnie inne życie. Tutaj życie pełne chaosu tak naprawdę. W różnych pracach, z różnymi znajomymi, z różnymi facetami po drodze. Nagle szybko zorientowałam się, że mam lat 30, stwierdziłam, że trzeba by założyć jakąś rodzinę, no bo tak już zegarek tyka. I mojego pierwszego męża wybrałam sobie pod względem dobrych genów, że tak powiem, rodzinnych. Okazało się potem, że to nie było takie proste i przez następnych 10 lat chciałam go zmieniać. Jego zmieniać, nie siebie. Ponieważ wyniosłam z rodzinnego domu wiele wartości, takich jak miłość, uczciwość, to poukładane fajne życie, próbowałam to tutaj stosować, natomiast nie wychodziło mi kompletnie. Nie tylko z tym człowiekiem, ale w ogóle nie mogłam się odnaleźć, że tak powiem, w innym życiu. I zamiast dostosować się do tego, tak jak dzisiaj to robię, lub zmieniać siebie samą, tak jak dzisiaj to robię, ja próbowałam zmieniać wszystkich dookoła siebie. To oczywiście powodowało jeszcze większy chaos. Do tego po drodze no, urodziło mi się fajne dziecko, ale nie mogłam sobie poradzić z tym wszystkim. I miałam, powiem Wam szczerze, wielką urazę do moich rodziców, że w jakimś sensie wychowali mnie pod kloszem, że nie przystosowali mnie do normalnego życia. Dzisiaj wiem, że jest inaczej. Oni po prostu wychowali mnie najlepiej, jak potrafili. Natomiast wtedy odkryłam, że tak powiem, że jak się trochę napiję, to jest mi łatwiej. To wielu rzeczy nie widzę. Przez większość tego czasu obwiniałam o wszystko absolutnie mojego pierwszego męża. Że on jest winą tego wszystkiego i nawet tego, że ja piję. Że zaczęłam się zatapiać, że tak powiem, w alkoholu. Oczywiście się ukrywałam. Ukrywałam się tak, że myślałam, że nikt o tym nie wie. Zdarzało mi się na przykład wychodzić gdzieś z koleżankami, ale nie piłam wtedy, bo wiedziałam, że jakoś z tyłu głowy miałam zakodowane, że ja jako kobieta, Polka, matka, muszę zachować, że tak powiem, tą twarz, więc nigdy nie wypiłam więcej niż na przykład lampkę wina, wiedząc o tym, że w torebce mam butelkę, jak przyjdę sobie do domu, albo wypiję ją po drodze do domu, żeby się ululać, nie? I tak zaczęło się chowanie alkoholu. Zaczęło się niewinnie, wypijałam po drodze, na przykład chowałam w krzakach, wrzucałam do różnych koszy na śmieci. Potem zaczęło się chowanie po domu i tak dalej. Doprowadziło to do tego, że po tych 10 latach mojego małżeństwa, pierwszego, mój mąż, który miał zresztą mamę alkoholiczkę, bardzo dobrze wiedział, o co chodzi. Na początku nie powiem, próbował mi pomóc, ale potem po prostu był za słaby i nie dał sobie z tym rady. To ja od niego odeszłam, bo stwierdziłam, że to ja muszę od niego odejść, więc to ja zrobiłam. Rozwiodłam się z nim, wyprowadziłam się z domu. No i wtedy tak naprawdę myślałam, że w cudzysłowie, jak wyrwę chwasta, to się wszystko zmieni. A tak naprawdę to wtedy dopiero miałam tą wolność, że nie muszę się przed nikim ukrywać, że nikt mnie nie kontroluje. Moja córka zdecydowała wtedy, że będzie mieszkać tydzień u niego i tydzień u mnie. Więc na początku, przez ten rok po rozstaniu się, starałam się to, że tak powiem, kontrolować. To znaczy, wtedy, kiedy nie było jej, mogłam balować. Chodziłam oczywiście do pracy i tak dalej. Myślałam, że ogarniałam moje życie. A wtedy, kiedy była ze mną, po prostu nie piłam lub chowałam się, piłam wtedy, kiedy ona zasnęła. Ale tak naprawdę po bardzo szybkim czasie zaczęło się to zacierać, te tygodnie. I doszło do tego, że zdarzyło mi się raz i drugi raz nie odebrać jej ze szkoły, bo zapiłam. Do tego jeszcze wspomnę wcześniej, że poszłam do lekarza, bo wymyśliłam sobie, że mam depresję. I u nas lekarze, to był lekarz taki ogólny, u nas lekarze bardzo chętnie wypisują recepty na depresję, jeśli tylko nie zaznaczysz, że masz myśli samobójczych, więc od razu dostałam leki, które zapijałam. Świadomie wiedząc o tym, że mogę popaść w śmierć kliniczną. Po prostu brałam te tabletki i piłam dalej. Wcześniej jeszcze wspomnę o tym, bo to jest bardzo ważne, zanim dojdę do punktu, kiedy co się stało tak naprawdę, kiedy wszystko się odwróciło, kiedy miałam już dosyć. Był to taki moment, że chciałam, już miałam dosyć tego gadania mojego męża i moich rodziców i wszystkich znajomych, żebym coś ze sobą zrobiła. I zdecydowałam się, że dobra, pójdę na meeting. Poszłam na swój pierwszy meeting tylko po to, żeby dali mi święty spokój, żeby zobaczyli, że coś ze sobą robię. Na tym pierwszym meetingu, był to meeting speakerski, usłyszałam historię kobiety, która straciła pracę, która straciła swoją rodzinę i tak dalej. I pomyślałam, że siedział obok mnie taki starszy pan i zapytał się, jak się czuję po. I powiedziałam mu, że chyba nie jest tak źle, bo mam jeszcze tą swoją rodzinę, mam dom, mam dobrą pracę. I on powiedział, jeszcze masz. Nigdy tego nie zapomnę, naprawdę nigdy tego nie zapomnę, bo świadomie nie zrobiłam tego dla siebie. Chodziłam potem na te meetingi co jakiś czas, chodziłam, ale nie słuchałam tak naprawdę. Słyszałam, co ludzie mówią, jakie historie opowiadają, ale nie chodziłam tam przede wszystkim dla siebie. Chodziłam tylko po to, żeby ktoś mi dał święty spokój, że coś ze sobą robię. Chodziłam i zapijałam, tak co 3 miesiące, co 4 miesiące. Wydawało mi się, że jak sobie postawię granice, że nie jest tak ze mną źle, bo na przykład potrafię nie pić przez kilka miesięcy, ale potem się nagradzałam. Wytrzymałam 3 miesiące, fuch, dalej. Wytrzymałam pół roku, następne. I za każdym razem było coraz gorzej. Więc już po tym odejściu, po tym rozstaniu się, tak naprawdę doprowadziłam się do takiego stanu, że nie pamiętam też szczerze mówiąc, czy to był tydzień mojego picia, czy 2 tygodnie, nie wiem. Wspomnę, że już mieszkałam sama. Doprowadziłam się do takiego stanu, że, nie, że bałam się wyjść z własnego łóżka. Nadsłuchiwałam, czy listonosz nie puka do drzwi, czy ktoś nie podchodzi. Bardzo się cieszyłam, że na przykład pada deszcz, bo wtedy mogłam założyć bluzę z kapturem i mogłam iść pod parasolem, żeby mnie nikt nie widział. Do sklepu oczywiście. Miałam kartę kredytową, więc mogłam, miałam jakiś tam większy limit, powiedzmy. Nie martwiłam się o pieniądze, że mi zabraknie na alkohol. Doprowadziłam się do takiego stanu, że wszystkiego się bałam. Na czworakach szłam do toalety. Bałam się wystawić nogę z łóżka na podłogę. Jak sobie przypomnę dzisiaj o tym, nigdy za żadną cenę nie chcę wrócić do tamtego życia. Oczywiście nie odebrałam mojej córki ze szkoły i się zaczęło. Zaczęła się taka historia, że wtedy dopiero poprosiłam moich rodziców o pomoc. Sugerowali mi to wcześniej, ale nie skorzystałam. Stwierdziłam, że ja sobie sama poradzę. Przypomnę, że brałam leki na depresję. Ja chodziłam w cudzysłowie, żeby też komuś pokazać na różne terapie pod tytułem jakiś psycholog. Szukałam tu i tam. A jakieś tam terapie dochodzące. Nie robiłam tego dla siebie, robiłam to dla kogoś innego, bo ja po prostu kochałam ten stan, kiedy się uchlałam. Nie bolało, nie cierpiałam, po prostu wyłączyłam swoje własne myślenie. Wtedy trafiłam na terapię w Polsce. Jakimś cudem moje dwie koleżanki spakowały mnie, wsadziły do samolotu i trafiłam na terapię. Poczułam się tam bezpieczna, bo tam po prostu mnie zamknęli. Gdzieś, gdzie nie musiałam myśleć, co się stało, co ja narobiłam. I bardzo chętnie skorzystałam z dodatkowego tygodnia zaproszenia. Zostałam tam 5 tygodni. To na początku uratowało mi życie. Rozumiałam, co oni do mnie mówią tak naprawdę. Nauczyłam się na tej terapii po jakimś czasie, jak mogę z powrotem siebie samą pokochać. Nie umiałam patrzeć na siebie w lustro. Kiedy na przykład malowałam się, malowałam sobie oczy maskarą i ja widziałam tylko oczy. Nigdy nie patrzyłam się na swoją całą twarz. Nigdy się do siebie wcześniej nie uśmiechnęłam. Myślę, że ja wcześniej po prostu nie potrafiłam kochać tak naprawdę. Wydawało mi się, że jestem dobrą mamą, że byłam dobrą żoną, bo w domu było wszystko zrobione, dziecko było nakarmione, ubrane, uprasowane, ale to nie była miłość, nie? To było takie sztuczne wszystko. Ja myślę, że ja wtedy nie wcześniej nie czułam tak naprawdę. Tam się nauczyłam różnych rzeczy. Takich jak swoją drogą, oczywiście wtedy przestałam pić, tak? I tam się też nauczyłam tego, jak zacząć akceptować innych ludzi. Nauczyłam się, że tylko samą siebie mogę zmienić tak naprawdę. Nie mam prawa nikogo innego zmieniać. To ja się muszę dostosować do wszystkiego. Jeżeli coś mi nie pasuje, to po prostu mogę odejść. Tam trafiłam pewnego razu na taki jeden meeting wyjazdowy, gdzie usłyszałam słowa jednej z przyjaciółek, ma na imię Basia, która opowiadała o dniach wczoraj, dziś i jutro. O dniu wczorajszym, że nie możemy kompletnie niczego zmienić, co się stało, nie możemy przestawić przecinka w zdaniu, którym powiedzieliśmy. O dniu jutrzejszym, że ono jeszcze się nie wydarzyło, nie wiemy, co będzie. O tym, żeby się skoncentrować na dzisiejszym dniu, na tu i teraz, tak naprawdę. Bo jeżeli dzisiaj przeżyję dobrze dzień, jeżeli dzisiaj nikogo nie skrzywdzę, jeżeli dzisiaj nikogo nie urażę, to jutro położę się spać z czystym sumieniem i jutro się obudzę i będzie lepiej, będzie dobrze. Tam też na tej terapii poznałam wspaniałych przyjaciół, z którymi do dzisiaj mamy kontakt. I również nauczyłam się żyć 24 godzinami. Na początku mi to bardzo pomogło, żeby przede wszystkim przestać pić. A potem, nawet do dzisiaj, pomaga mi to czasami podzielić sobie dzień, jeżeli jest trudny, bo ja nie mówię, że jest świetnie każdego dnia. Jest bardzo dobrze, jest o niebo lepiej niż było kiedyś, ale życie nie jest takie proste, tak naprawdę. Spotykamy się z wieloma trudnościami i często dzielę sobie ten dzień na pół. Nie po to, żeby przestać pić, bo nie piję. Nie mam obsesji picia w ogóle, ale po to, żeby po prostu go godnie, normalnie przeżyć bez ranienia drugiego człowieka. Ta opowieść tamtej przyjaciółki Basi tak naprawdę pomogła mi wybaczyć sobie to, co zrobiłam. Oczywiście w międzyczasie zostały mi odebrane prawa rodzicielskie. Miałam sprawy w sądzie, miałam ograniczone widzenia z córką, mogłam ją widzieć tylko 2 godziny raz w tygodniu. I raz w tygodniu kontakt telefoniczny, ale to nie było łatwe, ponieważ ona jeszcze była wtedy mała i tak naprawdę ciężko było normalnie porozmawiać z takim dzieckiem przez telefon. To trwało pół roku. To był dla mnie bardzo trudny czas, ale przeżyłam go tak naprawdę tylko dlatego, że zaczęłam bardzo szybko robić program. Jak kończyłam tą terapię, musieliśmy ułożyć, napisać taki plan wyjścia. Ten plan wyjścia to są nasze dzisiejsze sugestie, tak naprawdę. I jeden z terapeutów powiedział, że jeżeli ten plan wyjścia to są takie ogniwo łańcucha. Jeżeli one się będą razem trzymać wszystkie, to będzie dobrze, ale jeżeli jedno się zerwie, to wszystkie polecą. Ja się do dzisiaj tego trzymam, powiem wam szczerze. To jest modlitwa na kolanach. To są minimum 3 meetingi w tygodniu. Ja nie robię dzisiaj na chwilę obecną tych 3 meetingów czasami. Staram się bardzo, ale czasami nie robię, powiem szczerze. Poproszenie drugiej osoby o pomoc. Po tym planie wyjścia w czwartek przyjechałam tutaj do Anglii, do domu. W piątek poszłam na mój pierwszy taki meeting, że tak powiem, na zewnątrz, taki prawdziwy, bo ja chciałam. To był mój pierwszy meeting, bo bardzo pragnęłam tego dobrego, no, normalnego życia. I tam speakerkę miała kobieta, z którą się też bardzo utożsamiłam. Miałam przeczucie, że ona mówi moją historię, że mówi o mnie. Dzisiaj wiem, że utożsamiam się z absolutnie każdym alkoholikiem. Nieważne jak pił, czy pił dużo, czy pił mało, czy pił whisky, czy pił piwo, czy wino. To nie jest istotne. Chodzi o sposób myślenia, jaki mamy, jaką mamy, przepraszam, mam mówić o sobie, jaką mam chorą głowę. Poprosiłam ją o sponsorowanie. Oczywiście się zgodziła i w tej chwili mieszka w Warszawie, przeprowadziła się do Polski. Jest moją sponsor do dzisiaj. Wiem, że sama nie mogę siebie sponsorować. Często mam takie zapędy, nie powiem. Wiem, że musi ktoś powiedzieć, druga osoba musi powiedzieć, co uważa z boku tak naprawdę, bo cały czas do dzisiaj mam świadomość, że moja chora głowa może mnie oszukać. Mogę sobie podpowiedzieć różne rozwiązania, które nie są właściwe, które są wygodne dla mnie, ale więc zaczęłyśmy robić program i wtedy, kiedy miałam ograniczony kontakt z moją córką, odkryłam ten krok trzeci, tak naprawdę. Wcale nie uderzył mnie piorun z jasnego nieba. Robiłyśmy to w kawiarni, ponieważ ona w ogóle nie jest religijna. I ja zresztą też nie byłam. Przy kawie, bez żadnego klękania, bez wielkich jakichś pomponów. Wróciłam do domu i przeczytałam sobie wszystko jeszcze raz i dopiero zaczęłam czuć to, o co chodzi tak naprawdę. I ta modlitwa kroku trzeciego również i bądź wola Twoja, nie moja, uratowały mnie w tym czasie, kiedy miałam kolejną sprawę w sądzie. Byłam na tyle dojrzała emocjonalnie już wtedy, żeby spytać się mojego dziecka, z kim chcę mieszkać, czego ona chce. Nie czego ja chcę, matka Polka, która musi mieć dziecko przy sobie, bo co oni sobie pomyślą o mnie i wszyscy. Spytałam się mojego dziecka i on wtedy powiedział, że na chwilę obecną ona chce jednak mieszkać z tatą, ponieważ się czuje jeszcze bezpieczniej z nim. Jeszcze nie była pewna, jeszcze nie była... Była ze mną często, ale nie... Jeszcze nie była, że tak powiem... na 100% przekonana, czy ja naprawdę wytrwam w tym wszystkim. Widziała, jak się zmieniam, zaczęło się to wszystko dziać pięknie, ale tak naprawdę to tylko ten krok trzeci był takim przełomem dla mnie w tej danej chwili mojego życia. Na chwilę obecną córka mieszka ze mną i mieszka ze swoim tatą pół na pół, bo tak chce. Ja to akceptuję. Jest akurat w łazience, bierze kąpiel. Zmieniło się w moim życiu kompletnie wszystko. Pod tym względem nie zmieniłam swojego statusu materialnego, nie zmieniłam samochodu, bo go wcześniej nigdy nie miałam, teraz jeżdżę, ale zmienił się mój stosunek do życia przede wszystkim. To, że potrafię akceptować drugą osobę, że może mieć inne zdanie. Wracając do jeszcze kroku czwartego, bo mamy dzisiaj mówić o kroku piątym, ja go zrobiłam w trzech częściach. Tak mnie poprowadziła moja sponsor. Najpierw były urazy, potem była lista seksu, a na końcu były urazy do siebie. Przerabiałyśmy to bardzo długo. Krok piąty mówi o tym, że musimy wyznać Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Było to dla mnie strasznie ciężkie. Pisałam go długo. Ona w końcu powiedziała: słuchaj, ja mam dziewczyny, które czekają. Robisz to jutro albo się żegnamy, więc też mnie tak zmotywowała bardzo do tego. Nie było mi ciężko jej o tym powiedzieć, ale było mi ciężko zaakceptować tak naprawdę różne rzeczy, których ja nie widziałam. I właśnie po to musimy mieć tą drugą osobę, żeby nam pokazała, osobę bogatszą w doświadczenia, żeby nam pokazała, co tak naprawdę źle robiłyśmy, jak to można zmienić, jak można zaakceptować to i pogodzić się z tym, że to się już stało i wybaczyć sobie przede wszystkim. Było to ciężkie dla mnie, nie powiem, ale poczułam niesamowitą ulgę po tym kroku. Jeżeli chodzi o zaufanie, ja dzisiaj mam wiele podopiecznych i wiem, że bardzo ważne jest zaufanie do drugiej osoby. Jeżeli tego się nie złapie od razu, to myślę, że nie ma sensu, że trzeba szukać kolejne osoby, bo jeżeli zataimy choć jedną rzecz, najstraszniejszą w naszym życiu, choć jedną rzecz, to ona potem i tak wyjdzie. Ona tak się będzie wlekła za nami, aż w końcu gdzieś tam zacznie nas smyrać z tyłu głowy i wrócimy do swoich starych, paskudnych nawyków. To dzisiaj tak naprawdę robię krok piąty, bo na bieżąco omawiamy różne rzeczy i tak jak mówię, czasami często wydaje mi się, że coś jest dobre, a wcale nie jest dobre tak naprawdę. Też druga część kroku pierwszego nie jest łatwa dla mnie, żeby nie kierować swoim własnym życiem. Wiadomo, że musimy sobie układać jakiś plan dnia, chodzimy do pracy, czy mamy swoje rodzinne i tak dalej, mamy jakieś pomysły na życie, a tak naprawdę one wcale nie mają służyć tylko nam. Tylko powinniśmy myśleć o innych ludziach. Dzisiaj mam wspaniałą grupę tutaj, gdzie mieszkam. Są dla mnie też ogromnym wsparciem. I też sobie nie wyobrażam, nawet jak mam jakąś przerwę, czy gdzieś wyjadę, jak wracam, widzę nowe twarze, to czasami jestem taka zaskoczona. Oni tam jeszcze są, przecież zawsze będą. Oni zawsze będą, to ja mogę gdzieś zginąć. Modlitwa jest dla mnie bardzo ważna rano. Zdarzyło mi się przez jakiś dłuższy czas, może raz albo dwa, gdzieś w tym chaosie porannym, bo coś mnie wytrąciło z mojego rytmu, nie pomodlić się. Czułam się bardzo źle i zrobiłam to w ciągu dnia tak naprawdę. Nigdy o tym nie zapominam. Na kolanach poprosić moją siłę wyższą o dobry dzień. O dobry dzień dla mojej rodziny, o bezpieczne. Zawsze myślę o tych, co jeszcze cierpią, bo znam wielu, którym po prostu nie jest dane z jakichś powodów wyższych, żeby dołączyć do naszego grona, tak naprawdę. Modlę się za wiele rzeczy. Medytuję też. Medytacja daje mi taki spokój wewnętrzny. Medytuję po swojemu, próbowałam z różną muzyką relaksacyjną i tak dalej. To nie jest dla mnie. Dla mnie medytacja tak naprawdę to jest wyjście z kawą na ogródek, nieważne czy to jest wiosna, lato, jesień czy zima. I tak zatopienie się w takiej ciszy w siebie, pooddychanie sobie głęboko. Wtedy jestem spokojna, jestem miła dla wszystkich. I nie wchodzę na wysokie C, że tak powiem, w domu od samego rana. Specjalnie często wstaję wcześniej przed wszystkimi, żeby to zrobić. Dzisiaj mam w domu mojego męża, który też jest alkoholikiem. Poznaliśmy się na meetingu i na początku, szczerze powiem, nie chodziliśmy w ogóle na żadne randki, tylko jeździliśmy na meetingi. Dostaliśmy wyraźną wskazówkę od naszych sponsorów, że trzeźwość jest na pierwszym miejscu. No i tak jesteśmy razem 7 lat. Ponad 7 lat. Czasami są cięższe chwile, jeżeli on ma gorszy dzień, to się pojawia współuzależnienie. Ale ogólnie. Nie wyobrażam sobie dzielić na chwilę obecną, dzielić mojego życia z kimś, kto pije. Unikam imprez do dzisiaj, jakichś większych. Jeżeli muszę iść, bo wypada lub ktoś jest z mojej rodziny lub znajomych, zawsze idziemy na początku imprezy i wychodzimy wcześniej. Staram się trzymać tą zasadę u siebie w domu. Do dzisiaj nie mam kieliszków do alkoholu w domu. Jeżeli ktoś ma ochotę się napić, nie ma problemu, może sobie przynieść, ale pije z butelki lub szkło we własnym zakresie. Nie przeszkadza mi to dzisiaj, ale nie mam w domu alkoholu ani szkła, że tak powiem. To wyniosłam z mojej terapii, to mi do dzisiaj pomaga. Nigdy też nie. Nie piłam napoi bezalkoholowych, typu piwo czy jakieś tam bezalkoholowe szampany, bo nauczyłam się też tego na terapii, że to są wyzwalacze. To mi pomaga do dzisiaj. Jeżeli jest dobrze, to tego się trzymam po prostu. Mówiłam wam o miłości, o tym, że nauczyłam się kochać siebie. Tak naprawdę myślę, że gdybym tego nie zrobiła, gdyby mi się to nie udało, to nie potrafiłabym stworzyć tego domu, który mam dzisiaj. Moja córka jest nastolatką. Czasami nie jest łatwo, ale to właśnie ja czuję po prostu. Dzisiaj to czuję. Ona nie musi mieć uprane i uprasowane, żebym ja się czuła dobrą mamą. Ja się czuję dobrą mamą, bo wiem, że ona przyjdzie do mnie i coś powie, że ja jestem dla niej. Dzielę się moją miłością z moimi rodzicami. Mam wspaniałych rodziców. Moim zadośćuczynieniem dla nich za to, że cierpieli, martwili się, jest to, że oni wiedzą, że ja jestem zawsze. Że ja zawsze dzisiaj odbiorę telefon. Kiedyś tego nie robiłam. Że mogę przyjechać, przylecieć w każdej chwili, że jestem po prostu, że pamiętam o urodzinach, wysyłam kwiaty do mamy na dzień mamy, na jej urodziny. Wiedzą, że mogą na mnie polegać. Zaczęłam się opiekować chorymi i starszymi ludźmi i znajduję w tym bardzo dużo miłości. Wiem o tym, że kiedyś bym tego nie potrafiła robić. Dzisiaj jeżdżę samochodem. Kiedyś nie wyobrażałam sobie wsiąść za kierownicę, może dlatego, że piłam. Na szczęście nie było mi dane wpaść na taki pomysł, żeby sobie zrobić prawo jazdy kiedyś. Pewnie bym kogoś zabiła. Na pewno. Dzisiaj jestem odpowiedzialna. Nie boję się, jeżeli ktoś dzwoni do dzwonkiem do domu. Dzisiaj otwieram koperty. Kiedyś też tego nie robiłam. Jedyną rzeczą, troszkę dziwną, która mi została, ale myślę, że to nie jest takie bardzo szkodliwe, jest zbieranie jakiegoś suchego jedzenia i puszek, tak naprawdę. Puszek w cudzysłowie pod tytułem fasola, pomidory w puszce i takie różne inne rzeczy. Takie chomikowanie. Mam jedną otwartą szafkę, nie to, że je ukrywam. Zostało mi również obżarstwo czekoladą. Zostało mi to, że jeżeli otworzę tabliczkę czekolady, muszę ją zjeść do końca. Nie potrafię zjeść kawałka i odłożyć na później. Tak jak kiedyś robiłam z alkoholem. Jeżeli otworzyłam butelkę, to ją wypiłam po prostu do końca. Dzisiaj wiem o tym, że jeżeli będę tylko chodziła na meetingi, to mi nie wystarczy, kiedyś upadnę. Muszę przekazywać ten program dalej. Muszę pomagać innym dziewczynom. Przez to jest takie, ja to nazywam taki zdrowy egoizm, bo od nowa czytam Wielką Księgę. Jeżeli poproszę, zasugeruję im, żeby pisały listę wdzięczności, to ja się z tym źle czuję, że ja tego nie robię, więc ja to też robię. Jeżeli oni chodzą częściej na meetingi, to ja też chodzę, bo się źle czuję, że ja je poprosiłam o to, a sama tego nie robię. Wieczorem zawsze klękam i się modlę i dziękuję, tak naprawdę. I nie pamiętam już kiedy, ale pamiętam to uczucie bardzo dobrze i nie wracam do tego. Miałam kiedyś codziennie w nocy i nad ranem ściśnięty żołądek ze strachu. Taki straszny kamień. To nie był ból, to po prostu było takie uczucie, że mnie rozrywa od środka. To był strach, lęk, obawy i absolutnie wszystko to, co się ze mną działo. Dzisiaj tego nie mam. Dzisiaj jestem szczęśliwa, bo mam spokój, po prostu. Bo dzisiaj nic nie zrobiłam złego, bo wiem, że się obudzę jutro trzeźwa, Jeżeli coś narozrabiałam, to zaraz przepraszam, a rzadko mi się zdarza rozrabiać, bo nie lubię przepraszać, więc po prostu tego unikam tak naprawdę. Nie cierpię przepraszać, więc unikam. A następnym cudem, który dostałam tak naprawdę od mojej siły wyższej, jest to, że nie łapię żadnych uraz. Kiedyś byłam jedną wielką chodzącą urazą. Potrafiłam układać sobie w głowie różne dialogi i plany zemsty na kogoś, bo ktoś się źle na mnie popatrzył lub ktoś coś powiedział złego, nie po mojej myśli. Dzisiaj tego nie mam. Jeżeli już absolutnie logicznie dla mnie nie potrafię sobie wytłumaczyć jak kogoś innego zachowanie, to przyjęłam taką zasadę, że staram się traktować tą osobę jako osobę chorą. Jeżeli moje dziecko kiedyś było chore, jak było mniejsze, lub nawet teraz czasami, to traktuję je z wielką miłością, tak naprawdę, bo mi szkoda. I tak samo traktuję tych ludzi, którzy nie po mojej myśli coś mi powiedzieli albo coś zrobili. Kompletnie odwrotnie. I to fantastycznie u mnie działa. Nie mam tego. I to jest dla mnie tak naprawdę jeden z największych cudów, które się wydarzył w moim życiu. Bo mam tutaj ulgę, taki spokój. Nie denerwuję się w pracy kompletnie. Rzadko ktoś mi podniesie ciśnienie do góry. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Ogólnie to jest fajnie, bo widzę wiele rzeczy. Potrafię się cieszyć. Kiedyś też tego nie widziałam, że na przykład jest trawa zielona albo drzewa fajnie kwitną. Potrafię iść na spacer i tak się wyłączyć, poczuć to wszystko dookoła. Kiedyś tego nie widziałam, kiedyś po prostu pędziłam do sklepu o kolejne wino. Nawet kupowałam sobie takie duże torebki, żeby je nosić, żeby je chować. Wiele rzeczy dostrzegam i to jest fajne. Nawet jak leje deszcz, a u nas w Anglii bardzo często leje, to się cieszę, bo nie, że nie muszę ogródka polewać tak naprawdę. I to też jest fajne, bo czemu nie? Zawsze mam wybór przeprowadzić się gdzie indziej przecież. Wiem, że też dzięki tej modlitwie o odwagę, żeby coś zmienić, mogę zmienić dużo. Nie lubię zmian, powiem wam szczerze. Wolę, jak ta linia jest taka prosta w moim życiu, a nie skacze do góry albo na dół. Wtedy się czuję bezpiecznie. No ale często zdarzają się takie sytuacje, że coś trzeba. I wtedy tak balansuję, staram się balansować to wszystko. Ogólnie to jest bardzo dobrze i cieszę się, że mogę tak naprawdę podzielić się moim doświadczeniem, bo jest wiele kobiet, które cierpią i które się biją w pierś o to, że zaraz stracą dzieci albo zaraz straciły dzieci. To dzisiaj wiem, że to ta przerwa, kiedy nie widziałam mojej córki, była mi bardzo potrzebna po to, żeby robić 7 meetingów w tygodniu. Żebym miała na to czas tak naprawdę, żebym zaczęła trzeźwieć. To, że mi ją odebrano, to było później. To nie spowodowało tego, że ja się zdecydowałam wreszcie, że miałam dosyć. Ja po prostu miałam już dosyć życia. Nie byłam taka silna, żeby podjąć decyzję o samobójstwie. Po prostu nie wiedziałam, co zrobić. Nie wiedziałam. Już miałam tego wszystkiego dosyć, a nie chciałam się zabić, bo nie byłam na tyle odważna, powiem szczerze. Na szczęście żyję. Żyję dzięki wspólnocie, dzięki mojej sponsor, która miała cierpliwość wysłuchiwać mnie przez ten cały czas i do dzisiaj mnie wysłuchuje. Żyję dzięki mojej sile wyższej przede wszystkim, że dostałam ten dar, że mogę być jedną z niewielu, które są trzeźwe tak naprawdę i które żyją normalnie. Nie jestem bogata, nie jestem super młoda już. A żyję, ale jest mi dobrze, bo mam spokój. I za to jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję Wam wszystkim, że wysłuchaliście mnie i życzę 24 godzin. Dziękuję.
Mam na imię Monika.